Liczni myśliciele od Adorna do Baumana wyznaczali paradygmat, w którym higiena, pragnienie czystości wiązane jest z oświeceniem i nowoczesnością. Chcę poddać tę kalkę myślową pod dyskusję z perspektywy teorii psychoanalitycznej traktowanej jako teoria krytyczna. Okazuje się bowiem, że lęk przed zabrudzeniem, przed zmazą niewiele ma wspólnego z wyjściem z małoletności zgodnie z kantowską definicją oświecenia i jest raczej charakterystyczny właśnie dla wyobraźni dziecięcej. Więc ja proszę Andrzeja Ledera, żeby rozpoczął naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Właściwie pani Anna Rotenberg już powiedziała to, co ja miałem do powiedzenia, więc moglibyśmy zacząć dyskutować, ale spróbuję to powtórzyć w celu uzyskania pewnego rodzaju efektu wzmocnienia. Zwróciło moją uwagę we wstępie do katalogu takie zdanie. Zajmując się postępem i higieną, musimy uważać jednak, żeby w rewizji tych pojęć nie przekroczyć cienkiej granicy, za którą nasz ironiczny dystans do nich stanie się zbiorem przesądów. Zwróciło to zdanie moją uwagę, ponieważ ono przede wszystkim wyznacza taką perspektywę, w której pewne ustalenia i odkrycia dokonane w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku, mianowicie jak bardzo pragnienie postępu, idea postępu, myśl nowożytna, nie wdając się tu w subtelne odróżnienia modernizmu i oświecenia, jest jednocześnie współodpowiedzialna za różnego rodzaju straszne rzeczy, ogólnie rzecz biorąc, które chociażby pojawiły się w postaci eugeniki, czy w niektórych praktykach eugenicznych. Otóż na ile ta krytyka stała się takim stereotypem czy przesądem, który w sposób dość łatwy używany jest aktualnie w takim dyskursie publicznym. I trochę, muszę się przyznać, jestem w związku z tym polemiczny wobec ducha wystawy dzisiaj. To znaczy, chcę trochę oderwać czy rozerwać taką zbitkę pojęciową, która łączy postęp z różnymi okropnościami i łączy pragnienie higieny z tym właśnie takim myśleniem oświeceniowym czy oświeconym, a naturalność, spontaniczność, naturę promuje jako to, co jakoby miało być rajem pewnego rodzaju. No to nie, to ja mam w tej sprawie dość polemiczne spojrzenie. I o tej polemice właściwie chciałem powiedzieć parę zdań. Przede wszystkim zacząć, jak to na filozofa stało, od Kanta i zacytować jego zdanie na temat tego, czym jest oświecenie, tutaj właśnie dość ogólnie do tego podchodzę. Oświecenie to wyjście człowieka z zawinionej przez niego niedojrzałości. I w tym zdaniu zwracam uwagę na ten moment zawinienia. To znaczy, że niedojrzałość nie jest tutaj stanem pierwotnym, w którym ktoś po prostu jest i po prostu dojrzewa, tylko jest takim stanem, w którym z jakichś przyczyn, z własnej winy człowiek się utrzymuje. Druga ważna sprawa, która wynika z tego zdania, to to, że w gruncie rzeczy kwestia oświecenia, postępu jest kwestią etyczną w pierwszym wymiarze. To znaczy jest kwestią pewnego rodzaju winy, albo pewnego rodzaju zasługi, jaką mogłoby być wyjście z tego stanu. Ta cała krytyka, o której mówiłem na początku, odwróciła ten sposób myślenia, to znaczy w pewnym sensie, jak ktoś próbuje wyjść z tego stanu niedojrzałości i stać się oświeconym, to dokonuje pewnego rodzaju winy lub grzechu i zostanie przez to ukarany tym, że będzie prowadził jakieś okropne eksperymenty eugeniczne albo, co gorsza, zrobi jakieś straszne, masowe zbrodnie. Wydaje mi się, że ten sposób patrzenia na oświecenie, a to, że ten sposób patrzenia na oświecenie, czy też na wiele jego cech stał się pewnego rodzaju takim stereotypem bardzo mocno obecnym, chciałbym udokumentować zdaniem z książki Zygmunta Baumana Nowoczesność i Zagłada. Więc teraz będzie zdanie, które pokazuje, jak bardzo ta zbitka pojęciowa stała się współcześnie czytelna. Bauman pisze: twierdzę też, że kultura biurokratyczna, która zachęca nas do postrzegania społeczeństwa jako przedmiotu działań administracyjnych, jako zbioru problemów do rozwiązania, jako natury, którą należy kontrolować, poskramiać i ulepszać lub przerabiać, jako uprawnionego celu działania inżynierii społecznej, generalnie jako ogrodu, który należy zaprojektować i utrzymywać siłą w zaplanowanym kształcie, stwarzała atmosferę, w której idea zagłady mogła się narodzić, powoli, lecz konsekwentnie rozwinąć i ostatecznie wcielić w życie. Czyli stanowisko, pytasz, jaki jest związek? Słucham? Otóż moim zdaniem kultura administracyjna jest postępem i właśnie to jest teza, której mam zamiar bronić w dyskusji. Ale dobrze, bo to ożywia, czyni bardziej konwersatoryjną tą sytuację. Więc bym dodał coś takiego, że ten rodzaj myślenia o rozwiązaniach społecznych jako o czymś, co wymaga podejmowania działań państwa, wielkich aparatów administracyjnych i tak dalej, nie tylko i niekoniecznie musi prowadzić do tego, żeby pojawiała się, no już żeby tą zagładą cały czas nie straszyć, to nawet taka praktyka jak praktyki eugeniczne, typu sterylizacja i tak dalej, i tak dalej. Uderzyło mnie i ta myśl jakby uzasadnia moje zdanie, to jak pisał Janusz Korczak w 30-tych latach o obszarze warszawskiej dzielnicy żydowskiej, o tym, jaka tam była nędza, jaki rodzaj właśnie kompletnej degradacji w gruncie rzeczy człowieczeństwa. To, jak bardzo często w jego myśleniu pojawiały się, powiedziałbym, może nie eugeniczne, ale oparte na ideach inżynierii społecznej pomysły. I teraz, czy Janusz Korczak byłby kimś, kto na przykład skłonny byłby sterylizować osoby, czy ale na siłę i za pomocą pewnego rodzaju. Wydaje mi się, że w tym sensie to, w jaki sposób tego rodzaju pomysły są realizowane, jest obszarem, w którym trzeba by mieć bardzo subtelne rozróżnienia. Rozróżnienia, w których ten rodzaj siły, jaką daje nowożytność, może być obszarem strasznej przemocy, ale nie musi. A często nastąpiło tego rodzaju utożsamienie. I teraz pytanie, kiedy ten rodzaj siły, jaką daje nowożytność, jest obszarem strasznej przemocy, a kiedy nie jest obszarem strasznej przemocy, a wręcz jest obszarem pewnego rodzaju dobra, że użyję takiego mocnego słowa. Ja tu się odwołam do pewnej diagnozy społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku, który Hannah Arendt proponuje w Korzeniach totalitaryzmu. Ona pisze tak: proces, w którym burżuazyjne społeczeństwo rozwijało się z ruin rewolucyjnych tradycji i wspomnień, sprawił, i teraz najważniejszy fragment, że do przesytu materialnego i ogólnego zobojętnienia na sprawy materialne dołączył się czarny duch nudy. I dalej dodaje, prawdziwą tolerancję i zainteresowanie oświecenia wszystkim, co ludzkie, wyparło chorobliwe pożądanie rzeczy egzotycznych, nienormalnych i odmiennych. Wydaje mi się, że za pewnego rodzaju właśnie siłą, którą daje nowożytność, mogą kryć się niesłychanie różne, często zresztą nie do końca wypowiedziane nastrojenia, w takim heideggerowskim sensie, czy pewne nastroje, intencje i przeżycia. I że bardzo często one przynależą nie tyle do obszaru tego, co można nazwać postępem, co raczej do obszaru pewnej degradacji człowieczeństwa. Tego, co tutaj Hannah Arendt nazwała czarnym duchem nudy. Doświadczenie XX wieku, doświadczenie, które zostało spisane w swojej ekstremalnej formie, na przykład przez Primo Leviego albo Warłama Szałamowa, wyłoniło taką zdegradowaną formę człowieczeństwa, czy zdegradowaną sferę człowieczeństwa. Ale ja bym powiedział, że ono wyłoniło właśnie w tej ekstremalnej pozycji, jaką byli ludzie w obozach zagłady czy koncentracyjnych, czy łagrach. Natomiast ja myślę, że to, co Hannah Arendt pokazała, to to, że ten rodzaj degradacji może zachodzić w zupełnie zwyczajnym społeczeństwie i że wtedy pojawiają się takie nastroje, które właśnie tutaj ona nazwała dość lakonicznie czarnym duchem nudy i tym chorobliwym pożądaniem różnych takich dziwnych rzeczy. A ja bym, odwołując się do myśli właśnie psychoanalitycznej, widział w tym przede wszystkim pewien proces regresywny, to znaczy taki rodzaj degradacji struktury podmiotowej, myślenia podmiotowego do tego wszystkiego, co oznacza nudę, cynizm, niezdolność tak naprawdę do wychodzenia poza siebie. I jeżeli tego rodzaju nastrojenia zaczną posługiwać się tą siłą, jaką jest nowożytność, to wtedy zaczynają się dziać rzeczy straszne. I jeszcze jedna rzecz, bo tam zacząłem o tym zdziecinnieniu, czy też w tym wstępie było trochę o tym zdziecinnieniu. Procesy regresywne uruchamiają często postawy, które nie będąc w rzeczywisty sposób dziecięcymi, mają swoje zakorzenienie w czymś, co ja bym nazwał pewnego rodzaju narcyzmem dziecięcym. Znaczy, każdy, kto obserwował dzieci, wie, że w pewnym momencie dzieci mają bardzo silną potrzebę oddzielania tego, co czyste, nieczyste, przeżywają bardzo dużo obrzydzenia i w ogóle tego rodzaju uczuć, które dziwnie odnajdujemy w praktykach eugeników, a także w praktykach wielkich inżynierów zagłady. To znaczy pewnego rodzaju wstręt, obrzydzenie, eliminacja, to są cechy takiej zdegradowanej, ale jednocześnie często bardzo sprawnej struktury, która skupiona jest na tym, żeby nic, co nie jest mną, nie weszło w mój obręb. Ten rodzaj funkcjonowania, tak jak powiedziałem, jest to pewien rodzaj dziecięcego narcyzmu, wydaje mi się, pojawia się właśnie w tego rodzaju sytuacjach, które tutaj Arendt nazwała, czy nastrojach, które tutaj Arendt nazwała czarnym duchem nudy. I wtedy rzeczywiście aktualizuje się taka freudowska diagnoza antropologiczna, zawarta w kulturze jako źródle cierpień, w której Freud pisze: bliźni jest dla człowieka nie tylko ewentualnym pomocnikiem i obiektem seksualnym, lecz stanowi pokusę do wyładowania na nim swej agresji, do wykorzystania go jako siły roboczej bez żadnej rekompensaty, do seksualnego wykorzystania go bez jego zgody, do zawładnięcia jego mieniem, do upokorzenia go, przyprawienia o ból, dręczenia i zabicia. Nie tylko sama logika biurokratyczna, nie tylko sama myśl oświecenia, ale bardzo głębokie uruchomienie tego rodzaju sił, o których tutaj pisze Zygmunt Freud, wydaje mi się tłumaczyć to, co dzieje się w tych strasznych praktykach eugenicznych. No i na razie tyle.
Za chwilę oddam głos Andrzejowi Weissowi, a ja chciałam tylko wyjąć jeden kamyczek z mojego ogródka, mianowicie duch wystawy nie był skoncentrowany na przeciwstawieniu sobie brudnej eugeniki i promocji natury. Wystawa nie ma takiej tezy i nie ma żadnej tezy. Ona jest próbą zadania pytania o to, jak to się dzieje, że coś, co zostało wymyślone w dobrej wierze, zamienia się w swoje przeciwieństwo. Natomiast nigdzie nie ma tam postulatu, żebyśmy wrócili do natury i, przepraszam, paru innych naiwnych, że tak powiem, marzeń. To tyle. Andrzej Weiss postanowił się skoncentrować na pojęciu higieny, które przedostało się do analiz społecznych za sprawą biologizmu drugiej połowy XIX stulecia. Z higieną łączymy trzy podstawowe funkcje, które znalazły i wciąż znajdują odbicie w praktykach społecznych i politycznych. Zachowanie, konserwację, pielęgnację, eliminowanie, redukcja, zmywanie, wymazywanie oraz ekspansja i projekt rozszerzonej doskonałości ciała jednostkowego i społecznego. Praktykom higienicznym nieodmiennie towarzyszy opresja grup mniejszościowych. Na tym tle dochodzi w XX wieku do rewizji statusu innego. Najpierw staje się on znienawidzonym, obcym, by po II wojnie światowej doczekać się rehabilitacji. Ta rehabilitacja przyjmuje niekiedy groźną, innym razem komiczną formę idolatrii. Kult innego prowadzi do celebrytyzacji odmienności seksualnych, rasowych i społecznych. Na naszych oczach dokonuje się proces mitologizacji innego, którego ofiarą padają coraz liczniejsze grupy rzeczywiście wykluczonych. Dobrze urodzonymi stają się uśmiechnięci telewizyjni celebryci, pławiący się w świetle kamer, podkreślający na każdym kroku opresyjność systemu, który ich marginalizuje. To są realne zagrożenia, które wystawa, no to już dalej nie będę, w każdym razie bardzo perwersyjna teoria, którą Andrzej Weiss po obejrzeniu wystawy chciałby Państwu tu zaprezentować, troszkę w opozycji do tego, o czym mówił Andrzej Leder. Andrzej Weiss, dla Państwa dyspozycji.
Ja chciałbym przede wszystkim odnieść się, miałem zamiar mówić o tych wszystkich rzeczach, ale myślę, że lepiej jak utrzymam jakiś dialog z Andrzejem. Chodzi mi o taką rzecz, że to, co dla nas dzisiaj jest potwornością eugeniki, dla takiego Korczaka nie było potwornością. To była bardzo nęcąca teoria. Ludzie, którzy mieszkali w Polsce i którzy się opowiadali za ideałem eugenicznym, nie wiedzieli, co się wyprawia w Szwecji, co się wyprawia w Norwegii. Nie wiedzieli o tym, że wynalazca telefonu, niejaki Alexander Graham Bell, przeprowadził przez Najwyższy Urząd Stanu Kalifornia pierwszą ustawę eugeniczną już w 1883 roku, zabraniającą ludziom głuchym wchodzenia w związki małżeńskie. O tym wszystkim nikt nie wiedział. Ludzie, którzy funkcjonowali na obszarze wokół tego, co się działo w Szwecji, w Norwegii, także w Stanach Zjednoczonych, w Nowej Zelandii, w Australii, nie mieli pojęcia o złowrogim charakterze ideału eugenicznego. To była fajna teoria, którą lansowano na fali biologizmu, który przenikał do nauk społecznych i wielu ludzi się z nią zgadzało. My mamy dzisiaj zupełnie inne spojrzenie i myślę, że wystawa Andy jest zapisem języka wizualnego, w którym my postrzegamy eugenikę. To jest język, który już dzisiaj trochę nie przystaje do tego, co wiemy o różnych rzeczach, które się dzieją na przykład w Holandii, czy Francji, czy w Szwecji, czy w Norwegii. Bo ten ideał eugeniczny powraca. Będę o tym mówił troszeczkę później. Druga rzecz, chciałbym się odnieść do tej teorii dzieciństwa i zwrócić Andrzeju uwagę na jedną rzecz, że dziecko nie boi się brudu, pod warunkiem, że rozpatruje go jako integralną część swojego ciała. Julia Kristeva wprowadziła po Bataille pojęcie obiektu, czyli przedmiotu znienawidzonego przez ludzi dojrzałych, ale przez takie jednostki jak małe dzieci, uwielbianego. To zresztą widać na wystawach sztuki współczesnej, że dzieci nie boją się nagości, nie boją się ekstremalnych sytuacji, w których ukazywane są różne zjawiska współczesne. Boją się ich wyłącznie dorośli. Okej?
Okej, to znaczy ja tylko po prostu chciałbym już polemizować, ale...
Dobrze, chwileczkę. Następna sprawa. Jak przeczytałem streszczenie wystąpienia pani Gabrieli Świtek, nie wiem, czy Gabrysia jest na sali, to troszeczkę miałem obawy przed wejściem do łazienki, ale te obawy się natychmiast rozproszyły i doszedłem do wniosku, że jednak ja czuję opresyjność łazienki tylko wtedy, kiedy kran nawala albo pękają rury. Natomiast nad tą sesją unosi się taki duch, który demonizuje urządzenia publiczne. I to jest też nieuprawnione założenie łączenia modernizmu z nazizmem, z narodowym socjalizmem. Czegoś, i tutaj muszę się z Andrzejem zgodzić, co robię z wielką przykrością, i powiedzieć następnie, że my demonizujemy urządzenia i nawet takie pojęcia jak higiena i postęp, natomiast banalizujemy zło. I tutaj muszę się, Andrzeju, z tobą nie zgodzić. Uważam, że Hanna Arendt wypowiedziała najgłupszą tezę, jaka przedostała się do opinii publicznej w drugiej połowie XX wieku. Zło nie jest banalne. Z tego, że Adolf Eichmann w czasie procesu jerozolimskiego miał katar i jąkał się i robił wrażenie zagubionego facecika w szklanej klatce, nie wynika wcale, że rzeczy, które programował, które strategicznie układał, nie miały cech złowrogich. Zło ma naturę metafizyczną. Sprowadzanie zła do opresji instytucjonalnej nie ma żadnego sensu i prowadzi właśnie do uśpienia na to, czym naprawdę jest zło. 20 lat po Hannie Arendt następny wielki myśliciel przeprowadził dowód takiego twierdzenia, że więzienie jest przedłużeniem ładu społecznego. Ale ten człowiek, opisując instytucję więzienia, nie znał ani więzień Kołymy, ani łagrów, ani kaźni hitlerowskich i chyba zapomniał o wielkiej tradycji francuskiej Gujany, tak? I wielkiej tradycji galerów. Chodzi o to, że więzienie nie jest przedłużeniem ładu społecznego, nie jesteśmy nadzorowani. Więzienie jest zamroczeniem ładu społecznego. Tak jak zło nie jest funkcją modernizmu, nie jest funkcją presji instytucjonalnych i nie jest funkcją postępu naukowego, tylko jest po prostu ukrytą drugą stroną, jak mówi się w judaizmie, czyli Sitra Achara, to jest ta ciemna strona metafizyczna bytu ludzkiego, którą kabaliści na przykład wywodzą wprost od zaćmienia Boga. Zresztą pojęcie zaćmienia Boga pojawiło się po Holokauście w pismach Hansa Jonasa, który twierdził, że Holokaust zdarzył się dlatego, że Bóg miał jakąś tam drzemkę, prawda, że miał zaćmienie. Ja myślę, że to, co się pisze o związkach modernizmu z nazizmem, szczególnie z narodowym socjalizmem, jest karą Boga, jaką nałożył na ludzi po Holokauście, odbierając im zdrowy rozsądek. To na razie tyle.
No niestety muszę się zgodzić z twoim ostatnim zdaniem i w tej sprawie się chyba po prostu zgadzamy, więc może nie warto się kłócić, czy też nie będzie to bardzo ciekawe. Zło nie jest opresją instytucjonalną, zło ma inne źródło. Jakie jest to źródło, to jest tajemnica. Ja tutaj odwołałem się do psychoanalitycznego myślenia o źródłach zła, a Freud był bardzo wrażliwy na zło w człowieku i trochę o tym mówiłem. Natomiast co do tej kwestii dzieci i brudu, to Powiedzmy, że rozpoznania Christowej wydają mi się nazbyt uogólniające. To znaczy, oczywiście jest taki rodzaj, moment dzieciństwa, kiedy dziecko lubi część siebie, jaką jest brud.
Babrze się w gównie na przykład.
No tak, na przykład, albo przynosi to do swojej mamy. Ale bardzo szybko, niedługo później, następuje inny moment, kiedy własne nawet wydzieliny stają się czymś obrzydliwym. Jest taki moment, kiedy, i to jest właśnie ten, do którego ja się odwołuję, to jest taki dziecięcy narcyzm, który powoduje, że wszystko obce, a wydzielina staje się obca, ale również inny człowiek jest obcy, obiekty istniejące jest czymś nie tylko obcym w sensie innym, ale obcym w sensie ohydnym, obrzydliwym, które trzeba w jakiś sposób zdegradować. To jest bardzo wyraźne w funkcjonowaniu pewnego etapu rozwojowego. I jeszcze na dodatek, kiedy to jest etap rozwojowy, to jest powiedzmy stosunkowo łatwo zrozumiałe i odkryte. Ale kiedy to jest element regresji czy degradacji, czyli takiego właśnie powrotu do pewnego wcześniejszego stanu, maskowanego w gruncie rzeczy zupełnie innymi instrumentami, to jest moim zdaniem coś niesłychanie groźnego. Mnie teraz przychodzi do głowy rozwój antropologii, szczególnie niemieckiej, w drugiej połowie XIX wieku, która właśnie bazując na tego rodzaju uczuciach, na pewnego rodzaju wstręcie, odrazie, wyższościowych różnego rodzaju uczuciach, zaczęła budować całą tą swoją koncepcję antropologii rasowej i w czasie, kiedy na początku, na przełomie XIX i XX wieku niemiecki korpus ekspedycyjny pacyfikował wschodnią Afrykę. Słucham? Mikrofon. Kiedy niemiecki korpus ekspedycyjny pacyfikował wschodnią Afrykę, w sposób bezwzględny, to już nie będę w szczegóły wchodził, w pewnym momencie utworzono coś w rodzaju obozów koncentracyjnych dla ludu Nama, takiego małego ludu, który stał się znany między innymi właśnie dzięki tej historii. I jest zachowana ogromna korespondencja katedr antropologii z całych Niemiec, które pisały, żeby im szybko przysyłać dużo głów tych Nama, bo oni chcą prowadzić jakieś badania, bo ci Nama mieli stosunkowo jasną skórę i w związku z tym byli bardzo ciekawi antropologicznie. Ale w gruncie rzeczy poziom takiej właśnie obcości i pogardy, który w tej korespondencji tkwi, i tutaj wrócę do mojej głównej tezy, jest taki, że ja sobie nie wyobrażam, mimo tego, że Korczak właśnie jest dobrym przykładem kogoś, kto był eugenikiem, żeby on o jakiejkolwiek istocie ludzkiej mógł w taki sposób pisać. Więc moim zdaniem to, że ktoś wyznaje pewnego rodzaju teorię i nawet ma pewnego rodzaju pomysły rozwiązywania problemów społecznych, na przykład za pomocą tego rodzaju strategii, nie oznacza od razu, że będzie w taki sposób traktował ludzi, że będzie zabraniał niesłyszącym ślubu albo będzie sterylizował osoby, które uważa za niewarte społecznie. To zależy od czegoś głębszego i od właśnie tego poziomu, o którym ty mówisz, jako o pewnego rodzaju złu metafizycznym, złu przychodzącym skądinąd. Wszystko jedno, czy jak nazwiemy w tym momencie to, skąd to zło przychodzi. I dodam jeszcze tylko, że Hannę Arendt zacytowałem w zupełnie innym fragmencie, nie na temat banalności zła, tylko na temat czarnego ducha nudy, to znaczy czegoś, co moim zdaniem bardzo dużo mówi o przełomie XIX i XX wieku.
To ja się na chwilę wtrącę w związku z Afryką. Ja mam takie poczucie, że oczywiście dobrze jest się odbić od innej tezy przez jej zanegowanie, ale mnie się wydaje, że jedno nie wyklucza drugiego. I pierwsza wypowiedź, w której była mowa o tym, że eugenika nie ma nic wspólnego z pewnymi rzeczami, które się stały później w Europie, ja bym powiedziała, że może niekoniecznie. Tak jak przykład afrykański z rodem z Namibii, prawda, opowiada o tym, jaki był interes naukowy do badania tych głów, prawda, w całych Niemczech. Zresztą te czaszki przetrwały tam do niedawna. One były zwrócone parę lat temu na ziemi ojczystej, z której zostały zrabowane po stłumieniu buntu. Ale chcę powiedzieć, że mieliśmy inny efekt motyla, że tak to nazwę, również w kolonii. Czyli przez obecność eugeników i antropologów, którzy zmierzyli plemiona w Kongu Belgijskim i wynieśli na piedestał plemię Tutsi, które uznano za arystokrację Afryki. Mieliśmy efekt motyla w postaci rzezi w Rwandzie 100 lat później. Więc nie jest tak, że eugenicy byli, oni w swoim przekonaniu byli niewinni i w dobrej wierze dokonywali tych kategoryzacji ludzi, ale też aksjologii i wprowadzenie koncepcji aksjologii ras. Mnie się wydaje kluczowe przy rozpatrywaniu dzisiejszych problemów, również dzisiejszych, nie tylko wczorajszych. Przepraszam.
Okej, tylko ad vocem, jedno zdanie, dobra? Bo wydaje mi się bardzo ważny tutaj jeden punkt, to znaczy ten moment, kiedy pani mówi o tym, że to interes naukowy tych katedr, powiedzmy antropologii, popychał je do tego, żeby no, domagać się
w
tych
ich przekonaniu,
i
tak.
Tylko że niestety ten interes naukowy, jak się przyjrzy temu, o co im właściwie chodziło, to było to, że opinia publiczna lubiła dostawać argumenty na to, że Niemcy są lepsi niż jacyś tam mieszkańcy Afryki. Że w związku z tym naukowiec...
Mówiliśmy o Kongu Belgijskim.
To znaczy naukowiec, który tworzył dyskurs, który właśnie to uzasadniał, miał szansę uzyskać stosunkowo dużą popularność, chociażby w swoim środowisku, że stopnie naukowe były uzależnione od spełniania w gruncie rzeczy politycznego zamówienia, bo to było polityczne zamówienie. I podobnie zresztą było w Rwandzie. Tak naprawdę to był interes kolonialny, który powodował, że trzeba było znaleźć jeden lud, który będzie lepszy, a drugi, który będzie gorszy i dzięki temu je rozgrywać przeciwko sobie. Za tego rodzaju pseudo w gruncie rzeczy naukowymi, nie mającymi z nauką nic wspólnego, praktykami, ale czerpiącymi z dyskursu i z technik naukowych, tkwiły w gruncie rzeczy polityczne, moralne, emocjonalne, znaczy moralnie naganne bym powiedział, ale moralne w tym sensie, interesy, które popychały tych ludzi, żeby używać tego młotka, jakim jest nowoczesna nauka, do tego akurat, żeby walić po głowie tych nieszczęsnych Namibijczyków z ludu Nama. Jak wiadomo, młotka można używać do wbijania gwoździ, a można nim zabić. To nie znaczy, że winą młotka jest to, że kogoś się zabija. Ja bym jeszcze raz upierał się przy tym, że ten cały konglomerat to było buzujące zło, jeżeli będziemy Andrzeja Weissa nomenklatury używać, albo różnego rodzaju regresywne, dramatyczne popędy, impulsy, pragnienia i tak dalej, jeżeli bardziej tym freudowskim tropem, które używało jak gdyby na powierzchni narzędzia, które dawało mu ogromną siłę, to znaczy języka i praktyk nowoczesnej nauki. Ale jak się przyjrzy temu, co oni tak naprawdę wypisywali, ci antropologowie, to po prostu z żadną nauką nie ma nic wspólnego. To są jakieś
Ale nikt nie mówi, że eugenika była nauką.
No, eugenika nie była nauką, no była, właśnie, była...
Ale używała języka pseudonauki, no funkcjonowała na katedrach, było, dostawało się stopnie no profesorskie i tak dalej.
Bardzo było wygodnie uznać ją za naukę, prawda? No, jeżeli się przyjrzymy tym praktykom już po wprowadzeniu ustaw o przymusowej sterylizacji, to zobaczymy, że Duńczycy sterylizowali Islandczyków na przykład i tak dalej.
Ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę na różnicę zachodzącą między różnymi podbojami Afryki, u których motywacji stały zupełnie inne powody. Prawdziwy holokaust afrykański, którego twórcami były wojska belgijskie w Kongo, miały zupełnie inny cel. Chodziło o eksterminację ludzi, żeby przejąć ich ziemię, które obfitowały w bogactwa naturalne. To, co robili Anglicy w Australii i w południowo-zachodniej Afryce, było zupełnie czymś innym. To był korpus ekspedycyjny, który był przeznaczony wyłącznie do tego, żeby wymazać z pewnej powierzchni, z pewnego fragmentu powierzchni Afryki określoną rasę, niższą rasę. Pisze o tym w swojej książce, która jest w Polsce już chyba dosyć znana, Sven Lindqvist, To jest książka, która się nazywa Trzeba wytępić to bydło. To jest cytat z Józefa Konrada, z Jądra Ciemności. Eugenika była tylko pewną służbą pomocniczą. Eugenicy byli służbą pomocniczą pracującą na potrzeby imperializmu brytyjskiego, którego głównym powołaniem było wymazanie niższych ras. Natomiast to, co się wyprawiało w Szwecji i w Norwegii, a także w Stanach Zjednoczonych, miało już wyraźnie taki charakter eugeniczny i oczywiście było jakby podparte statusem naukowym ludzi, którzy to robili. Hitler w rozmowie z Juliusem Streicherem powiedział, widzisz, rozmarzony patrząc na jakąś tam alpejską posiadłość ze swojej rezydencji, przez okno rezydencji mówił, Amerykanie nas prześcignęli. To jest jedyny kraj, który naprawdę realizuje nasze idee. On to powiedział w 30 latach. Za jakiś czas jeden z głównych ideologów eugeniki amerykańskiej na kongresie eugeniki bodajże w Cleveland powiedział coś takiego. Ci przeklęci Niemcy prześcignęli nas w grę, którą my wymyśliliśmy. Chodzi o to, że jednak mimo wszystko nazizm miał pewną podbudowę, po pierwsze w doświadczeniu europejskim, dlatego że na liście zbrodni eugenicznych był ostatni. Ta eugenika powróciła po wojnie, ona ciągle była uprawiana w Szwecji, na co zwraca uwagę pan Bielawski w swojej książce Higieniści. Ona przetrwała nawet do 70. lat i co dziwne, największymi orędownikami eugeniki i przed wojną, i po wojnie byli socjaliści, co daje nam dużo do myślenia, bo to oni bez przerwy starają się przeobrażać nasz świat. I jeżeli brakuje narzędzi poprawy instytucji publicznych, często odwoływali się właśnie do tego rodzaju ideałów, jakim były ideały eugeniczne. Na koniec, jeśli pozwolisz, Andrzej, chciałbym wspomnieć o tym, że ten mit inności, który wypromowany został i rehabilitowany głównie przez dwóch myślicieli żydowskich, którzy nie doświadczyli Holokaustu, mianowicie przez fenomenologa Edmunda Husserla i przez Zygmunta Freuda. Oni obydwaj stworzyli jakby podwaliny pod coś, co się dzisiaj nazywa heteroontologią, czyli teorią inności, która jest właściwie najgłębiej zakorzeniona w naszym podmiocie. Oni też dokonali dyfuzji tego podmiotu, pokazując jego różne warstwy i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj już teraz wchodzić w szczegóły. To się oczywiście w narodowym socjalizmie kompletnie załamało. Po wojnie dokonano powtórnej rehabilitacji innego, popadając właśnie w coś, co ja nazywam żargonem i idolatrią inności. Dzisiaj, po ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce w Holandii na przykład i we Francji, czy w Szwecji, Norwegii, coraz bardziej dochodzi do głosu plemienna tożsamość i instytucjonalnie wspierana tożsamość. Podam taki przykład. Pod koniec lat 90. pojawił się w Holandii test, który musiał być rozwiązany przez ludzi aplikujących do obywatelstwa holenderskiego. To się nazywa Inburgering Examen. To jest bardziej znane pod angielską nazwą Civic Integration Exam. I w tym teście wiodącą rolę odgrywał pewien materiał wizualny, mianowicie fotografie i filmy związane z tradycyjnym holenderską akceptacją orientacji homoseksualnych. Ktoś, kto aplikował o obywatelstwo holenderskie, musiał wyrazić swój stosunek do tych zdjęć. Pisze o tym w swojej książce Judith Butler. Książka się nazywa Ramy wojny. Została pięknie przetłumaczona przez siedzącą tu w pierwszym rzędzie Agatę Czarnacką. Dlaczego ja zdałem ten test chyba przed panią Butler, ale ponieważ mieszkałem wiele lat w Belgii, interesowałem się bardzo też Holandią z naturalnych powodów. Dlaczego wspominam Judith Butler? Dlatego, że jedno z tych pytań, które są podparte materiałem wizualnym, dotyczy pary całujących się w kawiarni homoseksualistów. Judith Butler ma tutaj pewien dyskomfort emocjonalny, polegający na tym, że wprawdzie prosi czytelnika o zrozumienie, chciałaby móc się całować w publicznych miejscach ze swoją partnerką, ale nie dopuszcza sytuacji, w której odmawia się obywatelstwa osobie, która tego stylu życia nie akceptuje. I to jest bardzo świeża rzecz. Przez Holandię przetoczyła się fala krytyki środowisk prawniczych, politycznych, filozoficznych, cokolwiek by to miało znaczyć. I zrobiono wiele niezależnych ankiet, z których wynika, że społeczeństwo holenderskie jest pod względem innych orientacji religijnych, seksualnych bardzo konserwatywne. To był szok dla wielu badaczy. Tylko problem polega na tym, że ci Holendrzy, którzy się urodzili w Holandii, mieli prawo wyrażać takie poglądy. Byli dobrze urodzeni. I tutaj powraca eugenika. To jest grecki rdzeń słowa eugenika. Dobrze urodzony. Nie mieli tego prawa ludzie, którzy aplikowali o obywatelstwo holenderskie. Przeciętny Holender akceptuje inności, akceptuje nawet kobietę w muzułmańskiej chuście, ale żąda od niej, żeby zaakceptowała cały ten układ, który polega w gruncie rzeczy na uznaniu tożsamości. I tutaj się załamuje ten mit inności. Okazuje się, że docieramy do pewnej granicy, poza którą inność muzułmanki, a inność ta polega na odrzucaniu porządku liberalnego, stanowi przeszkodę w udzieleniu azylu czy adopcji terytorialnej.
Ja tutaj chciałem przywołać jeszcze jednego, moim zdaniem, wielkiego nieobecnego w tej dyskusji, czyli mechanizm rynkowy późnego kapitalizmu. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo istotnym elementem wielu dyskusji, czy wielu spraw, o których mówimy, jest właśnie, są problemy generowane przez ten właśnie aspekt. I zaczynając od tego Konga, o którym przed chwilą mówiłeś, to na tyle, na ile ja znam tą historię, to tak naprawdę najstraszniejsze rzeczy tam się zdarzyły, kiedy król Leopold zaczął prywatnym przedsiębiorcom dawać koncesje na zbieranie kauczuku. I to byli różni bandyci z Europy.
To był motyw też.
Którzy w ogóle nie potrzebowali żadnej armii europejskiej, belgijskiej czy jakiejkolwiek innej, tylko po prostu robili sobie własne prywatne armie tam, takie jak teraz korporacje robią w różnych biednych krajach. I za pomocą tych prywatnych armii po prostu wymuszali ten rodzaj pracy i ten rodzaj podległości na tych mieszkańcach Konga, że doprowadziło to do masowej śmierci tam. Mówię tutaj o mechanizmie, który nie miał nic wspólnego z państwowym imperializmem państwa belgijskiego, tylko z prywatyzacją tak naprawdę kolonializmu. I w tym sensie również bym powiedział, że do jakiegoś stopnia bogate społeczeństwo, takie jak holenderskie, wiedząc o tym, że nie może przyjąć, no powiedzmy, 10 milionów ludzi z basenu Morza Śródziemnego natychmiast, bo przestanie być bogatym społeczeństwem holenderskim, szuka sobie w gruncie rzeczy dowolnego kryterium, który tych obcych pozwoli odwalać, czyli nie dopuszczać. I to, czy to będzie chusta, ich poglądy i tak dalej, jest do jakiegoś stopnia kwestią przypadku. Chodzi o to, żeby stworzyć barierę, żeby stworzyć to, żeby byli ci dobrze urodzeni, jak to nazwałeś, i ci inni, którzy nie są dobrze urodzeni. To, jak za chwilę będziemy mieli z tym problem stricte eugeniczny, czy stricte zmieszany z naukami związanymi z biologią po prostu, to wydaje mi się oczywiste, kiedy pomyśli się o tym, jak gwałtownie rozwijają się wszystkiego rodzaju technologie inżynierii genetycznej i w ogóle tego poziomu biologii. To znaczy, myślę, że za chwilę będzie tak, że ci, którzy będą mieli odpowiednie środki i odpowiednie miejsce urodzenia, będą mogli mieć tak ogromny wpływ na następne pokolenia swoje, że różnice pomiędzy ludźmi przestaną być sprawą przypadku. Czyli tego, że w Afryce może się urodzić bardzo zdolne dziecko i w Europie może się urodzić bardzo zdolne dziecko i w Stanach Zjednoczonych może się urodzić bardzo zdolne dziecko, tylko że zacznie być pewnego rodzaju hodowla ludzi i wcale nie prowadzona przez państwa, tylko prowadzona przede wszystkim przez dostępność, czyli środki, którymi ludzie będą dysponować. Jakie mogą być tego konsekwencje? Groźne moim zdaniem, to znaczy, że rodzaj różnic pomiędzy ludźmi i w związku z tym różnego rodzaju praktyk dyskryminacyjnych, które za tym będą iść, może dużo być dalej idący niż cokolwiek, co już dotychczas ludzi spotkało.
Ja jednak nie mieszałbym, znaczy nie łączyłbym inżynierii genetycznej z eugeniką, dlatego że eugenika polegała raczej na selekcji i eliminacji. Natomiast inżynieria genetyczna polega na pewnym, na czymś, co ja nazywam protetyką, to znaczy ulepszaniem genomu czy genotypu. I u podstaw inżynierii genetycznej jednak tkwi bardzo mocne przekonanie, że kopiowanie genetyczne jest niedoskonałe. To znaczy coś, co właśnie wykluczali eugenicy. Eugenicy stali na stanowisku, że wszystko, co jest przypadkową cechą fizjologiczną czy organiczną, musi być wykluczone. To zresztą mówi Nietzsche w Woli Mocy w którymś tam momencie, że prawdziwy ideał człowieka polega na tym, żeby usunąć z niego wszystko, co przypadkowe. To jest zasadnicza różnica między eugeniką, która jest w najlepszym wypadku bękartem nauki europejskiej, a nie jej plonem, a inżynierią genetyczną, która jednak ma rozległe zastosowania w medycynie, i w różnych dyscyplinach naukowych, których zadaniem jest ratowanie kondycji ludzkiej, życia ludzkiego, zdrowia i tak dalej. Ja bym tego wszystkiego do jednego worka nie wrzucał.
Ale
Wracając jeszcze na chwilę do Konga. Mnie się wydaje, że że jednak było coś takiego jak imperializm państwowy. Ja rozmawiałem na ten temat kiedyś z Lukiem Tuymansem parę lat temu, jak miał wystawę w Zachęcie, on się ze mną zgodził, że to, czego dokonywali Belgowie w Kongu, tego nie robili na przykład Holendrzy. Tam troszeczkę podboje holenderskie troszkę na czymś innym polegały. Jednak tutaj mamy do czynienia nie tylko z imperializmem, który jest sprywatyzowany. Jasne, że król Leopold udzielał koncesji swoim kumplom z dworu, firmom zaprzyjaźnionym i tak dalej, ale to nie było... To by nie wystarczyło do zamordowania 5 milionów ludzi.
Właśnie chyba tak. Chyba wystarczyło.
Nie. Tego potrzebny był aparat państwowy, który był bardzo mocno w Belgii. Ja akurat historię Belgii bardzo dobrze znam. On był bardzo mocno audytowany. Także to są rzeczy bardzo skomplikowane i jak się na nich nie znamy, to lepiej na ich temat się nie wdawać w szczegóły, bo to są... Naprawdę rzeczy bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane i ci, którzy wiedzą, czym była monarchia belgijska w latach 30., latach 40., nawet 50., na pewno się z tobą nie zgodzą. Koncesje to były sprawy drugorzędne. Tu chodziło o troszkę inną historię. O to między innymi, żeby część ocalałą importować do Belgii. Wchodziły w grę także sprawy dotyczące naturalizacji, rywalizacji na przykład z Królestwem Brytyjskim i z Niemcami. Bardzo, bardzo, bardzo trudne rzeczy do przedstawienia w 5 minut na takiej sesji. Ale chcę na chwilkę jeszcze powrócić do motywu modernizmu. Mianowicie to, co wyprawiały wojska belgijskie w Kongo, czy wojska na przykład, czy to nie były wojska, to były watahy bandytów. To, co robili Brytyjczycy z aboryganami na terytorium północnym Australii czy w południowo-zachodniej Afryce z ludem Hererów, bardzo przypomina to, co postulował Hitler. To nie miało nic wspólnego z modernizmem. To w gruncie rzeczy była organizacja gangsterska, przestępcza, działająca w oparciu o super nowoczesne technologie. Ale wywodzenie zbrodniczego charakteru tej ideologii z rozrostu administracji, technologii, łazienek, wodociągów i tak, czy domków jednorodzinnych jest dla mnie bardzo dużym uproszczeniem.
Pozostawiając sprawę, co do której się zgadzamy, to i pozostawiając kwestię historii Konga, która rzeczywiście wymagałaby, żeby teraz tu przyszli historycy i zaczęli dyskusję, to jeszcze do tej inżynierii genetycznej, bo wydaje mi się, że to jest bardzo dobry przykład tego, jak pewna technologia, która sama w sobie jest neutralna moralnie, a może służyć bardzo dobrym rzeczom, jak o tym powiedziałeś, jednocześnie moim zdaniem stwarza ryzyko tego, że zostanie wpisana w różnego rodzaju mechanizmy i rynkowe, i przede wszystkim ideowe, które doprowadzą do stworzenia nowego młotka do tłuczenia ludzi, a nie do wbijania gwoździ. Czyli, że można bardzo łatwo dopisać do inżynierii genetycznej pewnego rodzaju ideologię, która właśnie będzie powtarzała pewne tezy eugeniczne, nie dlatego, że one tkwią w samej inżynierii genetycznej, bo moim zdaniem w inżynierii genetycznej nie tkwi żadna ideologia sama z siebie, ale ona jest właśnie takim przedmiotem, który bardzo łatwo w gruncie rzeczy wpisać w różnego rodzaju fantazje, fantazmaty, że użyję tego określenia, które będą uzasadniać na przykład to, że jedni ludzie mają prawo do pewnych rzeczy, do których inni ludzie nie mają prawa, albo jedni ludzie mają prawo robić z innymi ludźmi rzeczy, których tamci by wcale nie chcieli. I moim zdaniem za chwilę będziemy mieli tego rodzaju ideologie, które będą takie rzeczy głosić. To nie tkwi w samej inżynierii genetycznej, to tkwi w tej pierwotnej skłonności ludzi do tego, żeby to, o czym pisał Freud, żeby użyć innych do swoich różnych celów w sposób kompletnie dowolny w gruncie rzeczy. I tak jak mówiłeś o tych różnych bandziorach, którzy sobie polowali na aborygenów albo robili inne tego rodzaju rzeczy, wystarczy znaleźć narzędzie do tego, żeby jakaś grupa ludzi chciała to robić po prostu.
Ja muszę ci uczynić pewien...
Chcą już, a potem mogą.
Ja bym chciał ci uczynić pewien zarzut, mianowicie ty wyszedłeś od takiej tezy, że my mitologizujemy opresję instytucjonalną, łącząc ją z radykalnymi przejawami zła, takimi, które miały miejsce na przykład w ideologii nazizmu. Ty robisz teraz podobną rzecz, mianowicie z tego, że inżynieria genetyczna ma ogromną omnipotencję, ogromną. Jest potencjalnie, tak jak każda teoria, nawet teoria czarnych dziur, jest potencjalnie groźna dla każdej cywilizacji, stwarzasz wrażenie, ideologizujesz to, demonizujesz to, pokazując rzeczy, które są wrodzone każdej teorii naukowej. Każda teoria naukowa może być wykorzystana przeciwko człowiekowi, i wiele z tych teorii było wykorzystywanych przeciwko człowiekowi, z czego nie należy wnosić, że trzeba zaprzestać badań naukowych, prawda? Tutaj to jest bardzo niebezpieczny styk taki ideologiczny, który polega na tym, że ideologizujesz inżynierię genetyczną, przypisując jej rzeczy, których ona może dokonać, ale nie musi.
Okej, to tu właśnie się nie zgadzam. Ponieważ wydaje mi się, że ja cały czas mówię, inżynieria genetyczna sama w sobie jest neutralna moralnie. Ona może służyć bardzo pozytywnym rzeczom i może...
Nie wszyscy tak uważają.
No tak, ale ja tak uważam, więc mówię to, co ja w tym momencie uważam. I może służyć rzeczom strasznym. Natomiast jako pewne zjawisko kulturowe, fenomen kulturowy, ona bardzo łatwo może zostać wpisana w pewien typ dyskursów. I o tym ja przede wszystkim mówię. Co więcej, wyobrażam sobie bardzo potężne interesy, które mogą popychać do tego, żeby takie wpisanie się dokonało. To znaczy, że ona może nie jako sama praktyka naukowa, ale jako pewien właśnie zespół pojęć, wyobrażeń, zostać łatwo wykorzystana do tworzenia tego rodzaju ideologii, jaką powiedzmy fascynacja biologizmem w XIX wieku wywołała i spowodowała te wszystkie rasowe teorie. I w tym sensie ja nie mówię o samej inżynierii genetycznej jako praktyce naukowej rzeczywistej, tylko raczej o tym, jakie ona miejsce w kulturze może zająć i jakie interesy mogą tkwić za tym, żeby takie miejsce zajęła. I między innymi uważam, że jest bardzo niebezpieczna prywatyzacja tych interesów. To znaczy, że też mówię o tym, że mechanizm rynkowy może tutaj odegrać dramatyczną rolę.
Ponieważ pani minister czeka, żeby podsumować całość, to chciałabym poprosić każdego z was o kilkuzdaniową odpowiedź na pytanie, jak będzie? Jak będzie? Dobrze, może najpierw pani profesor Fikus, bardzo proszę.
Przepraszam, z tego miejsca się dobrze mówi, a ja jestem tu chyba jedyny inżynier genetyczny, a w każdym razie tu mam dobrze. Ja bym chciała powiedzieć, że oczywiście panowie macie rację, bośmy o tym mówili na poprzedniej sesji, że z takich zastosowań, te zastosowania mogą pójść w dobrym i złym kierunku, a ja chciałam tylko taką użyteczną rzecz powiedzieć. To znaczy, że życie jest bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. Jeszcze niedawno uważało się, że na bardzo wiele cech, że jest gen i do tego genu jest cecha. Więc chciałam uspokoić, że nie ma genu inteligencji, że nie ma genu schizofrenii, że nie ma genu wielu jeszcze rzeczy, chorób nowotworowych. W związku z czym ta sytuacja jest bardzo skomplikowana z punktu widzenia tych obiektywnie pracujących inżynierów genetycznych. Nim oni się nauczą, co się może stać, jak chcieliby kierować inteligencją, to jeszcze trochę czasu musi upłynąć. A ja z kolei wierzę w ludzi. I w związku z tym z historii nauki również widzę, że w miarę dowiadywania się czegoś więcej o jakiejś rzeczy, szukamy również innych dróg uzyskania tego samego efektu bez robienia czegoś na ślepo. No więc ja mam taką głupią wiarę w ludzi, że tą inżynierię genetyczną jednak niekoniecznie będą wykorzystywać do złych celów. Oczywiście na przykład można powiedzieć, że ruchy zielonych to jest właśnie coś takiego, że jeżeli wymyślono ryż, który byłby dużo tańszy i by tam nie trzeba było zażywać witaminy A w Azji, a potem przyszli zieloni i zniszczyli uprawy, to jest źle. No ale to są inne kategorie, źle, dobrze i tak dalej. Więc chciałabym bronić na tym poziomie naukowym inżynierii genetycznej. Jeszcze jest dużo do zrobienia, bez robienia ludziom krzywdy.
Bardzo dziękuję pani profesor. Rozumiem teraz, dlaczego naukowcy się zawiedli, kiedy badali mózg marszałka Piłsudskiego, próbując znaleźć gen jego geniuszu.
Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć, że po pierwsze, ja nie uważam, że już teraz możemy wpływać, czy nawet nie wiem, czy kiedykolwiek na to bezpośrednio, na samą inteligencję. Natomiast z drugiej strony nie doceniałbym, czy doceniałbym geniusz ludzki. Myślę, że jak człowiek potrafi coś zrobić, to znaczy jeżeli możliwe jest zrobienie czegoś, to za chwilę to się zacznie dziać. Znaczy ludzie naprawdę są sprawnymi istotami. I obawiam się, i to, co ja mówię, to chciałbym jeszcze bardzo wyraźnie powiedzieć. Ja bardzo doceniam inżynierię genetyczną i zupełnie nie wpisuję się w tych, którzy uważaliby, że trzeba laboratoria pozamykać albo w ogóle tam robić różne takie rzeczy. Tylko chodzi mi o to, że mechanizm wpisywania różnego rodzaju sił, które uruchamiamy w praktyki społeczne, w wyobrażenia społeczne, podlega bardzo często bardzo groźnym procesom. I bardziej o tym mówię, niż o samej inżynierii genetycznej.
No ale jak będzie?
Znaczy, jak będzie?
Będzie dobrze.
A ja bym...
Bardzo
ja bym powiedział, że będzie ciekawie, zgodnie z tym przysłowiem, żyj w ciekawych czasach.
Obyś. Czy obyś żył w ciekawych. Dziękujemy bardzo za uwagę.
Andrzej Leder, Andrzej Weiss, który zresztą jest jednym z inicjatorów tej wystawy, namówił mnie swego czasu. Dziękuję bardzo.